Kochani, rozpoczynamy drugi rozdział rozważania na temat duchowego boju. Pamiętacie, że jakiś czas temu na ten temat mówiliśmy i powiedziałem wówczas, między innymi powiedziałem wówczas, że każde dziecko Boże wzywane jest przez Słowo Boże do staczania duchowej walki. Trzy miejsca wam przypomnę. Pierwsze miejsce to drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wiersz 18. A więc list apostoła Pawła do Tymoteusza, z tym, że nie drugi list, a pierwszy list do Tymoteusza, przepraszam, rozdział pierwszy, wiersz 18. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Pamiętacie, iż analizując ten tekst w owym czasie powiedziałem, że nie jest to propozycja, nie jest to prośba ani sugestia, ale jest to nakaz. Ten nakaz stary sługa Boży przekazuje swojemu synowi w wierze, Tymoteuszowi, aby staczał bój wiary. Zauważcie, że ten sam temat podejmuje Juda w trzecim rozdziale, bo tylko jeden rozdział zawiera ten list. W końcowej myśli powiada Juda tak: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę. To znaczy, że dziecko Boże nie może unikać walki, że dziecko Boże powinno podjąć walkę, ponieważ staczamy bój. Bezustannie dzieci Boże, wierzący ludzie staczają bój. I wreszcie trzecie miejsce, list Pawła do Efezjan. List Pawła do Efezjan, rozdział 6, wiersz 12. Pamiętam, że dość głęboko czy obszernie zastanawialiśmy się nad tym wierszem, więc pozwólcie, że dziś go tylko przypomnę. Gdyż bój toczymy, i przypominam, nie toczyliśmy, nie będziemy toczyć, ale aktualnie, teraz bój toczymy. Dalej, przypominam, że jest tu użyta liczba mnoga. To oznacza, że nie tylko jednostki, poszczególni ludzie, jakieś tam jednostki toczą bój, ale że bój jest udziałem ogółu wierzących ludzi. Dlatego użyta jest tu liczba mnoga, gdyż bój toczymy. I powiedziałem wtedy, gdyśmy mówili na temat staczania duchowego boju, że wierzący człowiek, nie ten na cmentarzu pogrzebany, na cmentarzu duchowym, ale ten żyjący, chodzący w wierze, dążący do uświęcenia swojego życia, że ten człowiek ma przeciwko sobie aż trzech duchowych przeciwników, aż trzech wrogów, że każdy z tych wrogów, każdy z tych przeciwników działa w inny sposób. Każdy z nich ma swój sposób oddziaływania na wierzącego człowieka. Choć cel przyświeca im ten sam. Tym celem jest zburzenie duchowego pokoju, jest zburzenie wolności, jest zburzenie wiary, jest pozbawienie człowieka wierzącego wiary. Dlatego Juda pisze: podejmijcie bój o wiarę raz świętym przekazaną. Żeby was przekonać, że mamy aż trzech wrogów, pamiętam, że wtedy cytowałem również dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwsze miejsce to była Ewangelia Mateusza, rozdział 7, od 24 wiersza. I posłuchajcie, jak Pan Jezus zapoznaje nas z tymi trzema niebezpieczeństwami. Powiada Jezus tak: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I uwaga, i spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale z łaski Bożej ten dom nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Jest to porównane do człowieka. Do człowieka. Jezus, mówiąc tu o fundamentach, mówiąc tu o budowaniu, miał na myśli ludzi. I oto przedstawia nam, mówi nam, że nawet ci, którzy budowani, budują swoje życie na fundamencie Jezusa Chrystusa, są poddawani próbom pochodzącym aż z trzech źródeł. Deszcz ulewny, to jest jedno źródło, uderzenia, wezbrane rzeki, możemy coś o tym mówić, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, to jest drugi sposób uderzania w wierzącego człowieka, i wiatry gwałtowne, huragany. To jest także droga, źródło, sposób na zburzenie naszej wiary, na pozbawienie nas pokoju. Także, umiłowani, w pierwszej Księdze Kronik, pamiętam, że także ten wiersz w owym czasie cytowałem. W pierwszej Księdze Kronik, strona 450, w wierszu 20 i wierszu 23 mamy w sposób symboliczny przedstawionych tych trzech wrogów, którzy atakują każdy w inny sposób pokój i wiarę wierzącego człowieka. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 11, wiersz 22, wiersz 23. Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kacer. Benajasz był człowiekiem, na którym spoczywało namaszczenie Ducha Świętego. I oto tenże Benajasz został zaatakowany przez trzech wrogów, bo czytamy dalej, że on zabił dwóch synów Ariela z Moabu. A więc on zabił dwóch syna Ariela z Moabu. A więc synowie Ariela z Moabu byli pierwszymi wrogami. Moab, przypominam, jest symbolem cielesności. Gdziekolwiek na stronicach Biblii spotykacie Moaba, zawsze jest to w jakiś sposób łączone z cielesnością. Samo poczęcie Moaba było bardzo cielesne. Oto córki Noego upiły go i, przepraszam, Lota wprowadziły go do pieczary i pamiętacie, co się potem wydarzyło. A więc jednym z tych, którzy się urodzili wówczas, był Moab. A więc poczęcie już samo było bardzo cielesne i Moab zawsze występuje w Biblii jako symbol cielesności. Potem drugim wrogiem, jak tutaj widzicie, jest lew. Gdy z razu pewnego spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. Lew jest, wiadomo, czyim symbolem. Apostoł Piotr powiada, że diabeł chodzi jak lew ryczący. A więc tu jest zobrazowany w sposób symboliczny przedstawiony drugi wróg. I wreszcie trzeci wróg w wierszu 23 zabił również pewnego Egipcjanina. Egipt jest zawsze kojarzony ze światem, a więc z tym, co jest w świecie. A zatem wierzący człowiek ma przeciwko sobie co najmniej trzech wrogów. Po pierwsze, ma diabła z jego zastępami, całe królestwo ciemności, jego zorganizowanie, i o tym sobie swego czasu mówiliśmy dość obszernie. Jeśli ktoś nie słuchał, proponuję, aby wypożyczył sobie albo nabył taśmy z wykładami na temat duchowego boju, gdzie mówiliśmy o diable i jego zastępach. Po drugie, wierzący człowiek ma przeciwko sobie ciało Moaba, a więc upadłą naturę, i wreszcie ma przeciwko sobie Egipcjanina, ma przeciwko sobie świat. Ponieważ ten pierwszy temat jako tako zgłębiliśmy, omówiliśmy, a więc walkę z zastępami demonów, teraz chciałbym, abyśmy przystąpili do omówienia drugiego wroga, jakim jest ciało, jakim jest upadła natura. A więc będziemy mówić na temat duchowej walki z cielesnością, z ciałem, z upadłą naturą. Niektórzy uważają tego wroga, a więc ciało, upadłą naturę, za najbardziej niebezpiecznego wroga. Bardziej nawet niebezpiecznego niż ten pierwszy, niż diabeł. Uważa się tak dlatego, po pierwsze, iż upadłej natury ludzkiej, ciała inaczej mówiąc, nie traktuje się nawet jako wroga. Zamiast z nim walczyć, to się go hołubi, to się go jak gdyby pieści. I już w tym jest zawarte niebezpieczeństwo. A więc hoduje się żmiję we własnych piersiach. Hoduje się wroga w sobie. I to już jest straszliwie zakamuflowane niebezpieczeństwo. Że się tego wroga nie traktuje jako wroga i się z nim nie podejmuje walki. I w związku z tym może on spokojnie buszować, może on spokojnie oddziaływać, może on spokojnie prowadzić swoją walkę, nie zagrażany z naszej strony. Dalej, po drugie, ten wróg jest także niebezpieczny i dlatego, ponieważ ci dwaj pozostali, i diabeł, i świat, oddziaływują na wierzącego człowieka z zewnątrz, a więc gdzieś z zewnątrz, natomiast ten oddziaływuje od wewnątrz. I to jest także oznaką niebezpieczności, niebezpieczeństwa. Ponieważ tamte oddziaływują z zewnątrz, możemy się w końcu odwrócić, zamknąć oczy i uciec. Jeśli nam towarzystwo nie odpowiada, możemy trzasnąć drzwiami i wyjść. Ale od siebie samych, przed sobą samymi nie uciekniemy nigdzie. Nigdzie, gdziekolwiek bym był, w Australii, w Kanadzie, w Ameryce, wszędzie jestem taki sam. Nie ucieknę przed moim wewnętrznym wrogiem i dlatego uważam, że jest on tym bardziej niebezpieczny. Jeśli ktoś mnie chce zwieźć na manowce w Bielsku, uciekam do Skoczowa. Jeśli w Skoczowie mogę wyjechać na północ, ale przed sobą samym, jak powiedziałem, nie da się uciec. Dalej, jest także niebezpieczny po trzecie dlatego, ponieważ do tego właśnie wewnętrznego wroga bardzo często odwołuje się diabeł, odwołuje się ten zewnętrzny wróg. Nie będę tego cytował, bo już to kiedyś cytowałem. Pan Jezus, pamiętacie, powiedział swego czasu: oto idzie książę świata tego, ale we mnie nie ma niczego. A więc gdy zbliża się wróg, książę tego świata, to okazuje się, że w ciele człowieka nagle zaczynają uaktywniać się pewne niegodziwe, złe instynkty, pożądliwości i tak dalej, i tak dalej. Im bliżej ten wróg nadciąga, tym bardziej to jest w nas dominujące, tym bardziej to dochodzi do głosu. A więc dlatego też to jest tym bardziej niebezpieczne. To jest ten przysłowiowy koń trojański, który jest w człowieku i jeśli nie potrafimy go poskromić, pokonać, to oczywiście wkrótce może nastąpić nieszczęście. Co to jest ciało, o którym mówimy? Tu jest wiele nieporozumienia. Wiele nieporozumienia na ten temat było już w przeszłości. I wiele nieporozumienia jest i w teraźniejszości. Może później nieco powiem, że niektórzy ciało skojarzyli z ciałem, które nosimy. I Grecy mają zupełnie różne słowa na określenie starej natury, tego ciała, o którym mówimy, a na określenie tego ciała, które mamy. Jeśli ja bym chciał wam powiedzieć o tym ciele, zdefiniować je jakoś, to musiałbym powiedzieć mięso. No ale prawda, że to nie byłoby zbyt przyjemne, że oto góra mięsa stoi przed wami. No to nie byłoby zbyt dobre porównanie. Ja bym się co prawda nie obraził, ale nie mamy takiego słowa, którym byśmy mogli wytłumaczyć, jaka jest różnica między ciałem a ciałem, między ciałem a mięsem. My w polskim języku nie mamy takich możliwości. Grecy, ja to o tym będę mówił nieco później, mieli taką możliwość, ponieważ mają zupełnie dwa różne słowa. Sarx i soma. Ale o tym będziemy mówić nieco później. Gdy mówimy ciało, powiadam, nie mamy na myśli tego ciała, którym nas Bóg obdarzył, które jest świątynią Ducha Świętego, które Chrystus jakżeż często uzdrawiał, a jak powiedziałem, ludzie źle potraktowali słowo o ciele zawarte w Biblii i zaczęli maltretować to ciało. Może w późniejszym momencie podam wam kilka świadectw, jak to ludzie straszliwie katowali swoje ciała, żeby w jakiś sposób przypodobać się Bogu. A więc gdy mówimy ciało, to nie mamy na myśli ciała, tego fizycznego ciała, które nosimy. Mamy na myśli dziedzictwo, które otrzymaliśmy w spadku od naszego przodka, od Adama, a jest nim stara, wy podpowiedzcie mi dalej, natura, zwana naturą adamową. Chciałbym, żebyście zobaczyli trzy miejsca z pierwszej Księgi Mojżeszowej, żebyście zauważyli pewną prawidłowość zawartą w Biblii. Otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział i zauważcie wiersz 26 i 27, znane nam doskonale wiersze, o które często są zakazalnic cytowane. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. A więc taka była intencja człowieka, aby człowiek stworzony przez Boga nosił jego podobieństwo i nosił jego wyobrażenie. A więc aby posiadał jego naturę, aby w człowieku była Boża natura. I to się stało w momencie, gdy Bóg stworzył człowieka, tchnął w niego swojego ducha i wtedy człowiek posiadł tę Bożą naturę. Dlatego wiersz następny, wiersz 27 powiada i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. A więc Bóg nie miał tylko takich intencji, ale Bóg zrealizował swoje intencje, stwarzając człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. Ale w międzyczasie, jak wam wiadomo, w trzecim rozdziale jest przedstawiony upadek człowieka. To stało się wtedy, gdy Ewa i Adam zgrzeszyli. I oto teraz popatrzcie do rozdziału piątego. Popatrzcie do rozdziału piątego, by zobaczyć, kim był człowiek po upadku w grzech. Kim był człowiek? W rozdziale piątym, wierszu trzecim czytamy, Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo, ale już swoje. Już nie ma tu mowy, że potomstwo Adama nosiło podobieństwo Boga. Adam zgrzeszył i w związku z tym od momentu, gdy zgrzeszył, zaczął płodzić synów i córki na podobieństwo swoje. A ponieważ jego natura była zepsutą już przez grzech naturą, to oczywisty sposób wszyscy ci, którzy się zrodzili z Adama, nosili już adamowe podobieństwo. Nie Boże podobieństwo, nie Bożą naturę, ale naturę adamową. A jaka była to natura? Wystarczy popatrzeć na rozdział 6, wiersz 3. Popatrzcie na rozdział 6, wiersz 3. I rzekł Pan, nie będzie przybywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Gdyż jest on tylko ciałem. A więc sam Bóg określa człowieka po upadku, że jest to cielesny człowiek, że jest to ciało. Że to nie jest coś duchowego, ale to jest coś cielesnego, że jest to ciało. A więc od naszego pra-praojca Adama otrzymaliśmy dziedzictwo. niestety nie najlepsze dziedzictwo. Jest to bowiem dziedzictwo zepsute, zdeprawowane, pełne złych pragnień i nieczystych pożądliwości. Takie otrzymaliśmy dziedzictwo od naszego praojca Adama. Ewolucjoniści, a więc ci, którzy wierzą, że człowiek powstał na skutek ewolucji, dowodzą, że te złe cechy w człowieku, które człowiek ma, a każdy praktycznie człowiek ma, w każdym człowieku drzemie ten zepsuty, stary Adam, że te złe cechy to dowód pochodzenia człowieka od małp człowiekokształtnych. A więc, że to jest niedokończona ewolucja. Że człowiek ciągle jest w procesie ewolucji. To, że jest, powiedzmy sobie, taki, jaki jest, to jest dowód, że kiedyś był jeszcze gorszy, był dziką bestią, która pożerała, ale na skutek ewolucji stawał się coraz lepszy, a jeszcze resztki mu pozostały. W związku z tym, gdy się rodzi małe dziecko, spróbujcie nie zaspokoić jego oczekiwań. Spróbujcie. No, czasem widzimy, jak taki synek terroryzuje całą rodzinę. Albo córka terroryzuje całą rodzinę. I wszyscy muszą wokół niej biegać i zaspokajać jej albo jego pragnienia. Czasem się zastanawiają ludzie, skąd się to wzięło. Nikt go nie uczył kłamać, a ono potrafi jak z nut kłamać. Nikt go nie uczył tupać nogami, a potrafi tupać nogami. Skąd się to wzięło? No więc ewolucjoniści mówią, to od małpy się wywodzi. My mówimy, że to się nie od małpy wywodzi, ale po prostu na skutek deprawacji, która nastąpiła w momencie upadku człowieka, człowiek ma zdeprawowaną, zepsutą, starą, cielesną, adamową naturę. Biblia zaś powiada, że człowiek został stworzony nieco prawie tak doskonały jak aniołowie. Psalm 8, wiersz 5 powiada, że o niewiele mniejszym uczyniłeś go od aniołów. A więc człowiek kiedyś był istotą doskonałą, miał Bożą naturę, ale upadek, grzech upodobnił go do istot niższego rzędu. A więc przynosimy na świat ze sobą w dziedzictwie od Adama starą, upadłą naturę. I Biblia przedstawia nam wprost albo za pomocą symboli sposoby, jakimi walczy z nami nasza stara, cielesna, adamowa natura. Pamiętacie, iż gdy mówiliśmy o diable i jego sposobach działania, także mówiliśmy o ścieżkach. Paweł powiada, metody jego działania nie są dla nas tajne, my je znamy. Na szczęście Biblia także pokazuje nam metody działania starej natury. Sposoby interwencji, działania starej natury. Możemy za pomocą różnych symboli te sposoby zobaczyć, ale możemy także wprost wyczytać, w jaki sposób działa ciało, w jaki sposób działa stara, adamowa natura. Wprost jest to zapisane i w Ewangeliach, i w listach. I Jezus mówił o tym w Ewangelii Marka i w innych, a także i zwłaszcza mówił o tym apostoł Paweł. Dlatego otwórzcie sobie przedstawienie sposobów działania ciała na człowieka. Zapisane one są w liście apostoła Pawła do Galacjan. A więc przedstawione są one w liście apostoła Pawła do Galacjan. I chciałbym, żebyśmy otworzyli to miejsce, 5 rozdział, i dzisiaj może czytajmy tylko jeden wiersz. Następnym razem będziemy się przyglądać innym metodom działania ciała. Dzisiaj zobaczymy, jeśli czas pozwoli, te trzy, o których tu jest mowa. Zwróćcie wszakże na początek uwagę, uwagę zapisaną w wierszu 19. Jawne. A więc to nie jest coś tajemniczego. To nie jest coś, czego byśmy się mogli domyślać, poszukiwać, mieć wątpliwości. To jest jawne. Uczynki ciała są jawne. Jawne zaś są uczynki ciała. Tak jak Paweł mówił o diable, że jego metody są nam jawne. Nie ma nic ukrytego. Tak i tu dziecko Boże może się zorientować, jakie są uczynki ciała. Które to są uczynki ciała? I popatrzcie, jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie, i Paweł zaczyna je wymieniać. Zwróćcie uwagę, iż pierwszym uczynkiem ciała, który Paweł wymienia, jest wszeteczeństwo. Wiem, że wiele razy czytaliśmy już i czytaliście wszeteczeństwo. Ale warto się nad tym przez chwilę zastanowić, nad tą metodą, nad tym sposobem działania ciała. A więc o co chodzi? Co to jest wszeteczeństwo? Chodzi, gdy mówimy wszeteczeństwo, chodzi o kuszenie do współżycia seksualnego przed zawarciem związku małżeńskiego. Chodzi o współżycie seksualne przed zawarciem związku małżeńskiego. Prawda, że to jest niemodna teologia? Jakżeż to mówić o takich sprawach dzisiaj, kiedy się wręcz do czegoś zupełnie innego zachęca? Kiedy się wręcz naucza, żeby spróbować, przekonać się, czy to smakuje, czy nie smakuje. Czy odpowiada, czy nie odpowiada. Jeśli nie odpowiada z tą, bo jest może za mało gorąca, no to z chłodniej, bardziej gorąco. A więc wręcz się zachęca do tego. I w oczach świata, ludzi tego świata, to jest nierozsądne, żeby nie współżyć przed małżeństwem. I widzicie? Mówi się, no nie można nie spełniać potrzeby, jeśli w człowieku się ona rodzi. Wolność. Dlatego, żeby zaspokoić tę potrzebę, to dlaczego tłamsić, powiadają? Dlaczego dusić to w sobie? Dać upust. A więc wylać to z siebie. Po co się męczyć z pożądliwością, skoro można dać upust? W związku z tym, ja nie wiem, czy zbyt wiele par staje na ślubnym kobiercu, które by mogły podnieść rękę do góry i powiedzieć: wraz z tym białym welonem przynoszę także czystość mojego ciała. Nie wiem. W każdym razie widzę na stronicach Biblii, że ten grzech był jednym z najtragiczniejszych grzechów, który się objawiał w narodzie izraelskim. Ja nie mówię o pogańskich narodach, bo tam to było czymś normalnym, ale mówię o narodzie, który znał Boga i który był blisko Boga i który wiedział, że ta praktyka jest obrzydliwością w oczach Boga. Spróbujcie zobaczyć pierwszy list do Koryntian, gdzie Paweł na ten temat się wypowiada. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wiersz 8. Rozdział 10, wiersz 8. Powiada Paweł tak: nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu. I co, pozostało to bez kary? Puścił to Bóg płazem? Przymknął Bóg oczy, bo chcieli zaspokoić swoje chuci i w związku z tym Bóg puścił im to płazem. Nie, czytamy zupełnie coś innego, że to nie pozostało bez konsekwencji i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Prawda? W głowie się nie mieści. 23 tysiące ludzi jednego dnia padło na skutek uprawiania wszeteczeństwa. Zwróćcie także uwagę, że diaboliczna kobieta Izabel, która funkcjonowała, buszowała w zborze w Tiatyrze, zauważcie, do czego ich zachęcała. Apokalipsa, objawienie świętego Jana, rozdział 2, wiersz 20. A więc ta kobieta, symbol zła, symbol zwiedzenia, zauważcie, do czego ich prowokowała. Czytamy wiersz 20. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza i zwodzi moje sługi. Do czego ich zwodzi? Aby uprawiali wszeteczeństwo. Aby uprawiali wszeteczeństwo. A więc popatrzcie, ta kobieta również do tego zwodziła Boży lud. Chciałbym zauważyć, że w Izraelu, który był blisko Boga, Bóg zadecydował, aby przypadek wszeteczeństwa, jeśli zaistniał, musiał być zakończony w taki oto sposób. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 22, wiersz 28 i 29. Popatrzcie, do czego zobowiązani byli ci, którzy się dopuścili wszeteczeństwa. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 22, wiersz 28 i wiersz 29. Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, to teraz popatrzcie, co się miało stać. To mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie ją mógł oddalić przez całe swoje życie. A więc jeśli nastąpiło wszeteczeństwo i wyszło ono na jaw, no bo jak było ukryte, to trudno byłoby je udowadniać, ale jeśli wyszło na jaw, to absolutnie musiało się to zakończyć ślubem czy zawarciem związku małżeńskiego. Oprócz tego miała być jeszcze poniesiona odpowiednia kara finansowa. Dalej, także apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 18 wierszu, apeluje o postawę wierzących w stosunku do wszeteczeństwa. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 6 rozdział, 18 wiersz. Pisze Paweł tak: uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego się człowiek dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. A więc rozkaz, nakaz Pawłowy jest bardzo jednoznaczny. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszeteczeństwo jest traktowane jako coś niezwykle niebezpiecznego i dlatego nie można z nim igrać, nie można udawać hojraka, strzemięźliwego. Trzeba przed nim uciekać. Trzeba absolutnie przed nim uciekać. Drugim grzechem ciała, którego co prawda tu apostoł Paweł nie wymienia, ale Pan Jezus go wymienia, proszę otwórzcie, bo apostoł Paweł go nie wymienia. Myśmy czytali wszeteczeństwo, nieczystość, ale bliźniaczym grzechem wszeteczeństwa jest cudzołóstwo. Już sama nazwa wskazuje, co się w tym słowie zawiera. Cudze łoże. Cudze łoże. A zatem chodzi tu o kuszenie do współżycia seksualnego poza związkiem małżeńskim. Tam było przed małżeństwem, tu poza małżeństwem. A więc ktoś ma żonę, której ślubował wierność, Ktoś ma żonę, której ślubował dozgonną wierność, ale oto gdzieś na delegacji, gdzieś przy okazji, a dzisiaj takich okazji wcale nie brakuje. Kto z was słuchał o godzinie 16 radia, ten może słyszał to, co ja słyszałem, bo słuchałem, że na Białorusi, na drodze między Mińskiem a Moskwą wydarzył się tragiczny wypadek, czy właściwie cała seria wypadków. Około chyba 9 osób zginęło i ileś tam samochodów uczestniczyło w tej kraksie. A spowodowały tę kraksę dwa tiry. I domyślają się policjanci czy milicjanci, że ten wypadek zaistniał dlatego, ponieważ kierowcy bardziej byli zajęci tirówkami, które siedziały obok nich, niż prowadzeniem tirów. Taką informację podano. A więc okazji do tego, żeby ten grzech uprawiać, nie brakuje. Wystarczy wyjechać za Katowice, a już stoją z jednej i z drugiej strony, machają, pokazują swoje wdzięki i tak dalej. A więc takich dla mężczyzn okazji nie brakuje. No, kobiety chyba też nie miałyby powodu do narzekania, jeśli by chciały z jakiejś okazji pozamałżeńskiej skorzystać. I w świecie to jest normalne. No jak można wytrzymać bez kobiety na delegacji przez 2 tygodnie? No, komu to się w głowie nie mieści? No niby po co cierpieć upalenie, że użyją słów apostoła Pawła? Więc wpuszcza się ciało swoje, daje się ciało swojemu przyzwolenie, by kusiło starej naturze, by grzeszyła. I w związku z tym ten rodzaj grzechu, a więc łączenie się z inną kobietą, jest cudzołóstwem. Jest to cudzołóstwo i jest to uważane za absolutny grzech. Dalej Paweł za przeteczeństwem wymienia nieczystość. A więc drugim, który Paweł wymienia wprost, to jest nieczystość. Co to jest nieczystość? Mam nadzieję, że rozumiecie, co Paweł mówi, gdy używa słowa nieczystość. Nie chodzi o nieczystość tego typu, że gdzieś tam nieposprzątane, garki powiedzmy przez tydzień nieumyte. Nie chodzi o taką nieczystość. Chodzi o zupełnie inną nieczystość, o wewnętrzną nieczystość. Chodzi tu o nieczyste, lubieżne myśli. Tworzenie sobie wyobraźni scen lubieżnych, a więc zamykanie oczu i wyobrażanie sobie z jednej albo z drugiej strony. I bardzo często podnietą do tworzenia tego rodzaju wizji wewnętrznych ze strony mężczyzny, tworzenie sobie wizji kobiety, ze strony kobiety mężczyznę, ale to też różnie bywa. Może sobie kobieta kobietę tworzyć, mężczyzna mężczyznę, w zależności od tego, do kogo czuje lepszy pociąg. Bardzo często te wizje, te sceny lubieżne tworzą się po obejrzeniu filmów, zdjęć pornograficznych, po przeczytaniu tego rodzaju publikacji, książek i tak dalej. A śmiem twierdzić, że 80%, zwłaszcza kolorowych pism, dają ku temu okazję. Dają ku temu okazję, bo praktycznie 80% kolorowych pism to właśnie ma taki kierunek, aby podjudzać starą naturę do porządliwości, do nieczystości. A więc nieczystość to jest uczynek ciała, to jest jawny uczynek ciała. I dalej czytamy w tymże wierszu także o rozpuście, a więc przeteczeństwo na pierwszym miejscu, nieczystość na drugim miejscu, w międzyczasie mówiliśmy o cudzołóstwie i wreszcie trzecie rozpusta. Rozpusta to bliźniaczy grzech nieczystości. Rozpusta idzie trochę dalej niż nieczystość. Nieczystość to tylko kwestia wyobraźni, wizji. Rozpusta nie ogranicza się do sfery myśli i wyobraźni, ale rozpusta to jest praktykowanie, to jest wprowadzanie w czyn pożądliwości, wizji, tego, co się ma w swoich nieczystych myślach. A więc nie tylko myśli się nieczystymi myślami, ale także dąży się do ich zrealizowania, do ich wypełnienia, do ich urzeczywistnienia. A więc nieczystość, rozpusta. I myślę, że nie brakuje dzisiaj przykładów różnorakiej rozpusty. Jaki ten poprzedni system był, taki był, ale trochę nad tym czuwał. Dzisiaj to jest, to dzisiaj czy obecnie w tym systemie demokracji, gdzie wszystko wolno, każdy może robić, co mu się żywnie podoba, no na każdym kroku tego rodzaju rozpustę możemy spotkać, możemy zobaczyć. Ponieważ widzę, że mam jeszcze chwilę czasu, chciałbym zauważyć także wiersz 20. W wierszu 20 jako czwarty grzech zauważamy bałwochwalstwo. Okazuje się więc, że bałwochwalstwo jest także jawnym uczynkiem, działaniem ciała. Co to jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo jest to stawianie czegoś lub kogoś na pierwszym miejscu przed Bogiem. Pamiętacie oczekiwanie Boga, powtarzane raz po raz i w Starym, i w Nowym Testamencie. Będziesz miłował Pana Boga swego. Jak? Z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich. Takie jest oczekiwanie Boga. Jeśli więc ktoś, kogoś albo coś stawia przed Bogiem na pierwszym miejscu, to jest wtedy, to jest właśnie bałwochwalstwo. A zatem bożkiem może się stać na przykład człowiek, jakiś przywódca religijny, guru, mistrz. Dlatego czytaliśmy kiedyś: nikogo nie nazywaj mistrzem swoim, nikogo nie nazywaj ojcem swoim, by przypadkiem nie zajął miejsca, które się jedynie Bogu należy. Bożkiem może się stać religia. Ktoś może tak fanatycznie kochać swoją religię, że w międzyczasie zgubił Boga po drodze. Ale za swoją religię dałby się powiesić, zarżnąć. Gotów byłby w imię swojej religii palić, mordować, deptać, nienawidzieć, wybijać szyby. To jest bardzo niebezpieczny stan. To jest właśnie wtedy, coś to ma miejsce wtedy, gdy bożkiem staje się religia. Nawyki mogą się stać także bożkiem. Ja bardzo lubię chodzić po górach i często idę z naszymi turystami, turystkami, ale pamiętajcie, nie musimy być także ostrożni, żeby przypadkiem chodzenie po górach nie stało się naszym bożkiem, żebyśmy przypadkiem nie opuszczali społecznych zgromadzeń po to, żeby iść po górach. To znaczy, że wtedy góry już są naszym bożkiem, a nie społeczność, nie Bóg i tak dalej, i tak dalej. A więc może się stać bożkiem chodzenie do kina, może się stać bożkiem, uwaga młodzi, internet. Może się stać, bo przecież niektórzy siedzą całymi dniami przy internecie, aż potem im oczy na niebiesko świecą od internetu. A więc może się stać internet bożkiem. No już nie mówię o telewizji, nie mówię o uprawianiu sportu, choć to jest godne polecenia, praca. Ale jeśli coś przeważa, jeśli mam do wyboru Bóg albo to i przeważa to, Bóg jak gdyby jest odstawiany na drugi plan, to już zaczyna wkraczać na bardzo, taki ktoś zaczyna wkraczać na bardzo niebezpieczną drogę ubóstwiania czegoś zamiast, kogoś zamiast Boga. Czego objawem jest tego rodzaju postawa, więc bałwochwalstwo? Jest objawem tego, że człowiek oddala się od Boga. Ilekroć razy Izrael, który miłował Boga całym sercem i całą duszą, oddalał się od Boga, natychmiast pojawiały się bóstwa, bożki. Natychmiast pojawiały się bóstwa, natychmiast pojawiały się bożki. Dalej, czego jeszcze jest bałwochwalstwo objawem? Także i tego, że Bóg się zaczyna oddalać od człowieka, no bo to jest jedno, to jest jak gdyby naczynie sprzężone. Bóg, człowiek zaczyna się oddalać od Boga, to automatycznie Bóg staje się mu coraz jak gdyby dalszy, oddalony. Zaczyna uprawiać bałwochwalstwo, to znaczy, że albo już odpadł od łaski, albo zaczyna się ten proces odpadania od łaski. Czy przypominacie sobie Galacjan, których apostoł Paweł w bardzo zdecydowany sposób strofuje? O głupi Galacjanie! Któż was omamił, że odpadliście od łaski? A na czym to odpadnięcie od łaski polegało? Na tym, że zaczęli czynić swoje uczynki. A więc najpierw odpadli od łaski, a to miejsce łaski zajęło czynienie czegoś. To jest także dowodem odpadania od łaski. A więc to jest także bałwochwalstwo. A skutki bałwochwalstwa są zawsze także bardzo tragiczne. Przede wszystkim zawsze po bałwochwalstwie albo po oddaniu się bałwochwalstwu następuje upadek moralny. Pozwólcie, że przeczytam stosowny fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian. Z listu apostoła Pawła do Rzymian, z pierwszego rozdziału od 21 wiersza. Słuchajcie się dokładnie, myśląc o naszym kraju, słuchajcie się dokładnie w ten fragment. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czworonożne, zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Nie będę czytał już do końca, bo tu jest dalej lista tych niemoralności, ale co było powodem tego wszystkiego? Dlatego, że poznawszy Boga, nie Jego czcili, ale potworzyli sobie przeróżne zastępcze bóstwa. A więc zawsze bałwochwalstwo powoduje upadek moralny. A po drugie, bałwochwalstwo zawsze powoduje odrzucenie przez Boga tych, którzy bałwochwalstwo uprawiają. Czy pamiętacie, że jednego z pokoleń nie było w spisie pokoleń izraelskich? Kto pamięta jakiego? Dan. A dlaczego? Ponieważ Dan zaczął praktykować bałwochwalstwo. I dlatego nie było go w spisie. A wreszcie kończąc, popatrzcie do Apokalipsy. 21 rozdział, 8 wiersz. 21 rozdział, 8 wiersz. Pamiętacie, kiedy się to działo? Bośmy przecież nie tak dawno skończyli rozważanie o jeziorze ogniem gorejącym. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i przeteczników i czarowników i nasi są tutaj, o których mówimy, bałwochwalców, bo mówimy w tej chwili o bałwochwalcach i bałwochwalców będzie jezioro ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Więc Bóg nie pobłaża żadnemu bałwochwalstwu. Żadnemu bałwochwalstwu. Bowiem bałwochwalstwo to jest uczynek, czy jak gdyby cecha upadłej, starej natury. No, jestem ciekaw, czy będziecie chcieli dalej ten temat się wsłuchiwać. To nie jest łatwy temat. To nie jest łatwy temat. Ja wiem, że ludzie, którzy mają coś nieuregulowane, ciężko im się słucha, ciężko im się siedzi. Ale ja nie mówię po to, żeby kogokolwiek oskarżać, bo nie znam takich przypadków. Mówię po to, żebyśmy świadomi byli, że jest to nasz wróg i że trzeba, absolutnie trzeba sobie z nim jakoś poradzić. A jak, to będziemy mówić kolejnymi razy. Niech was Pan błogosławi. Niech nas Pan błogosławi, abyśmy byli zwycięzcami. Amen. Halleluja.